Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rok 2020, który biegnie, jest rokiem, chyba wszyscy to czujemy, niełatwym. Ten rok przyniósł przynajmniej dwie wielkie, wielkie rocznice, do których przeżywania przygotowywaliśmy się długo, nie myśląc, że przyjdzie nam je świętować w takich okolicznościach. Jedna to z pewnością rocznica setna urodzin Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, a druga rocznica to bez wątpienia ta, która dopiero co zaistniała, to rocznica setna także Bitwy Warszawskiej, którą nazywamy najczęściej cudem nad Wisłą. To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową, powiedział tam w tych miejscach święty Jan Paweł II w 1999 roku. Kiedy przychodzimy tutaj do świętego Józefa, do Narodowego Sanktuarium, kiedy się tutaj gromadzimy, to też spodziewając się zwycięstwa. Zwycięstwa, które jest potrzebne także tu pośród nas, w naszej ojczyźnie, między nami Polakami. Zwycięstwa, które polegać będzie na tym, że obronimy właściwą, jedyną wizję małżeństwa i rodziny, że będziemy potrafili w sposób skuteczny zabezpieczyć obronę życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. To życie musi być chronione. I tutaj też od tylu lat zanoszona jest żarliwa modlitwa, więc idziemy dobrym tropem. Raz jeszcze chciałbym przywołać słowa Jana Pawła II, świętego papieża Polaka. O wielkim cudzie nad Wisłą przez całe dziesiątki lat trwała zmowa milczenia. Na nową diecezję warszawsko-praską opatrzność Boża niejako nakłada dzisiaj obowiązek podtrzymywania pamięci tego wielkiego wydarzenia w dziejach naszego narodu i całej Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie powiedział te słowa Jan Paweł II. I tak oto rysuje się scenariusz naszego spotkania. Najpierw przed wieloma miesiącami został na to spotkanie właśnie wrześniowe zaproszony biskup warszawsko-praski, ksiądz biskup Romuald Kamiński, którego też już serdecznie witaliśmy i pozdrawiamy i jest z nami. I to chyba też trochę jego osoba spowodowała, że pomyśleliśmy, by podjąć się tego tematu, bo diecezja warszawsko-praska to oczywiście są te ziemie, to Ossów, Rembertów, Radzymin i wiele innych można jeszcze wymieniać. I idzie nam z pomocą nasz gość dzisiejszy. Bardzo, naprawdę bardzo się cieszę, że jest z nami pan profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki. Znany nam chyba wszystkim z różnych wystąpień w telewizji. Witamy serdecznie panie profesorze w Kaliszu. Historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, działacz społeczny, specjalista z zakresu biografistyki najnowszej, historii najnowszej Polski. Wiele pól, którymi się zajmuje, ale jednym z tych pól jest także sprawa cudu nad Wisłą. I to wydawnictwo świeżutkie, które powstało chyba z inspiracji księdza biskupa we współpracy z panem profesorem Janem Żarynem, którego pozdrawiam, bo też nas jakoś spotkał. Ale pierwszym, który nas spotkał, jest pan minister Jan Dziedziczak, którego poprosiłem o pomoc, by znaleźć kontakty, więc serdecznie dziękuję i myślę, że będzie to bardzo piękne, owocne spotkanie. Panie profesorze, właśnie to wydarzenie. Ostatecznie chcielibyśmy odnaleźć choćby jakąś odrobinę podpowiedzi na temat, jak dzisiaj przeżywać postawy patriotyczne, jak budować patriotyzm, na czym opierać tę naszą miłość do ojczyzny i czemu ona ma służyć. Ale wyjdźmy właśnie od tego wydarzenia, tej wojny bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej, którą nazywamy cudem nad Wisłą. Tak jak powiedział papież Jan Paweł II, zmowa milczenia, potem czas, kiedy się o tym wydarzeniu mówiło, a teraz nawet znów zmierzyć się musimy z różnymi błędnymi interpretacjami, różnymi dziwnymi określeniami co do tego wydarzenia. Jak trzeba myśleć o tym wydarzeniu sprzed 100 lat?
Z Bitwą Warszawską, zwaną powszechnie cudem nad Wisłą związane są dwie wielkie osoby. Kapelana księdza majora Ignacego Skorupki, który przepowiedział, że 15 przyjdzie zwycięstwo przez Matkę Boską Zielną. I poświadczył to swoim życiem w Wigilię tego święta, na Polach Osowskich. I druga jeszcze postać, która jest z tą bitwą bardzo szczególnie związana. Naczelnik państwa i naczelny wódz, marszałek Józef Piłsudski, o którym, któremu właściwie biskup Józef Pelczar, dzisiaj wyniesiony na ołtarze, zaoferowałby po bitwie warszawskiej cały rząd z naczelnikiem państwa, cały parlament, cały episkopat i wojsko podziękowało na Jasnej Górze Matce Bożej za zwycięstwo. Ponieważ trwała jeszcze kampania niemeńska, nie można było tego zrobić w planowanym terminie. Biskup Pelczar zaproponował 3 maja 2021 roku. Z różnych powodów niestety do tego nie doszło, ale 20 października 2021 roku naczelnik państwa złożył wizytę na Jasnej Górze, gdzie oddał Rzeczypospolitą, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, bo kult był wtedy taki bardzo rozpowszechniony, i dziękował Matce Bożej za wiktorię 20 roku. Bardzo długo tego upamiętnienia tam nie było. Dzisiaj, jeżeli będziemy na Jasnej Górze, zobaczymy to upamiętnienie ze słowami kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, że bitwę z warszawską, zwycięstwa nad bolszewikami można porównać do zwycięstwa pod Lepanto i Wiedniem. I za to się należy naczelnemu wodzowi i Wojsku Polskiemu, nie tylko ze strony narodu polskiego cześć, ale i całej Europy, którą ocalił.
Panie profesorze, jeszcze za chwilę wrócimy do marszałka Józefa Piłsudskiego, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze odpowiedzieli na to pytanie, dlaczego tę bitwę trzeba tak upamiętniać, dlaczego ona jest taka ważna. Bitew różnych i zwycięskich jest mnóstwo, a ta jedna naprawdę wyjątkowa.
Rok 20 to nie tylko Batalia Warszawska, ale Niemeńska, Lwowska, Zamojska i szereg jeszcze innych ważnych bitew. Tylko że nad Wisłą walczyliśmy o wszystko, o całą Polskę. Przecież niewiele ponad półtoraroczne państwo wystawiło wówczas, i to jest hołd wobec naszych przodków, ponad milionową armię, która oparła się i uratowała nie tylko odrodzoną Rzeczypospolitą, ale także uratowała Europę, o czym ta niestety nie zawsze chce wiedzieć.
Tak, z pewnością dzisiaj trzeba pewnej staranności, żeby wskazać na te wartości, które mogą właśnie doprowadzić do takiego zrywu, do takiej mobilizacji. Dziś, kiedy stawiamy sobie pytanie, jeśli by przyszło bronić ojczyzny, w jaki punkt byśmy musieli uderzyć właśnie, żeby ludzie, młodzi ludzie potrafili wstać i ofiarować nawet swoje życie. Teraz spróbowalibyśmy właśnie pokazać te wartości. Tu może posłuży nam też pomocą sam marszałek Józef Piłsudski.
Jeden z dziennikarzy zachodnich zapytał kiedyś marszałka, czy jest ktoś albo coś, za co warto oddać życie. I ten bez namysłu odpowiedział: tak, za matkę. I myślę, że w tym kryła się ta cała tajemnica jego wielkiej bliskości do matki, która przecież kończyła wszystkie wieczorne modlitwy wezwaniem: będzie Polska w imię Pana. I marszałek mówił, że po ojcu odziedziczył talenty, umiejętności, ale po matce charakter. A charakter sobie cenił nade wszystko. I to jest właśnie ta wartość, zwłaszcza, że rozumiejąc tą odpowiedź Piłsudskiego, że oddać życie za matkę warto, to pamiętajmy nie tylko o rodzicielce, ale o tej, przed którą zginamy kolano, o tej, której na imię Polonia, Polska, ojczyzna. I to jest to przeniesienie jakby w świat wartości najwyższych, owych imponderabiliów, jak kiedyś mówiono, tego, co...
Niedyskutowalne, nad czym się nie dyskutuje. Właśnie tak jakoś to tłumaczymy.
Jest jeszcze taki piękny obraz, który powinien nam pod powiekami brzmieć. Max Dürer kiedyś namalował obraz swojej matki. Namalował piękną, młodą dziewczynę i jego najbliżsi mówili, przecież twoja matka jest staruszką, ma twarz poraną bruzdami czasu, a ty namalowałeś taką młodą dziewczynę. Odpowiedział wówczas, ja nie namalowałem jej wyglądu, ja namalowałem jej miłość. I myślę, że z tym przesłaniem, że powinniśmy widzieć tej matce, tej najbliższej i największej, miłość jest naszym zobowiązaniem.
Tutaj właściwie dotykamy sedna tego, co nas najbardziej tutaj jednoczy i gromadzi, no właśnie rodzina. Weszliśmy do domu, bo kiedy pan profesor wskazuje na te postawy i cechy, które w sobie odkrywał marszałek Józef Piłsudski, to mówi pan od matki to, od ojca to. Więc to jest ten trop poszukiwania odpowiedzi na pytanie, gdzie się to wszystko kształtuje.
I to jest jeszcze, musi być przekute na służbę państwu. Ten wielki biskup Władysław Bandurski, honorowy kapelan Legionów Polskich, mawiał, służba Rzeczypospolitej kapłaństwem jest. Świadectwo wystawił mu pewien młody porucznik z garnizonu wileńskiego, kiedy w Pałacu Rzeczypospolitej, dzisiaj Pałac Prezydenta Litwy, oczekiwał na uroczystość. I kiedy wszedł do sali wojewoda wileński Władysław Raczkiewicz, ten, który niedawno jeszcze był praporszczykiem, czyli chorążym w armii carskiej, i myślał, że to wojewoda podejdzie do legendarnego biskupa generała, otrzymał od niego samego lekcję. Wziął go pod łokieć i mówi, panie poruczniku, choćby przywitać majestat Rzeczypospolitej. Kiedyś w Legionach, w 16 roku miała miejsce bardzo taka szczególna uroczystość. Wręczenia po raz pierwszy odznaki za wierną służbę. Tę odznakę, mimo że później ustanowiono wyższe krzyże, medale za różne zasługi, wszyscy cenili sobie, uważali, że to jest to przesłanie. Ta dewiza za wierną służbę, służyć jak najbardziej wiernie państwu i tego dzisiaj nam brakuje. Dzisiaj państwo jest deprecjonowane, dzisiaj państwo jest często uważane za postaw materii, którą można, mówiąc językiem Sienkiewicza, ciągnąć na swoją stronę. A nam potrzeba ludzi, którzy będą tej Rzeczypospolitej wierni, będą tak jak o Lwowie napisano, że stał się krwawą pieczęcią kanclerską Rzeczypospolitej. I to przesłanie jest także dzisiaj szalenie ważne, szalenie potrzebne.
Myślę, że dziś mamy problem właśnie z tym, żeby przekonać się, że państwo jest wartością. Gdzieś właśnie to te złe skojarzenia, to takie spoglądanie, gdzie, co i ile można ugrać. To są te dramatyczne, złe skojarzenia, które później powodują, że nie ma tego poruszenia w człowieku.
Ale mamy te piękne wzorce. Ja chcę przypomnieć tutaj taką scenę z katedry, z podziemi katedry wawelskiej, gdzie 11 listopada 1978 roku spotkali się legioniści, obrońcy Rzeczypospolitej w 20 roku u trumny marszałka. Najstarszy z nich, porucznik Stanisław Przywara-Leszczyc, żołnierz 4 Pułku Piechoty Legionów i obrońca Lwowa, zameldował. Panie komendancie, jak co roku jesteśmy dzisiaj w święto niepodległości, w 60. rocznicę odzyskania niepodległości u ciebie. Miał z nami być kardynał Wojtyła, ale go nie ma. Jest daleko, jest na Watykanie, jest naszym JP2. Ty jesteś naszym JP1, a JP znaczy jeszcze Polska. I to jest mistyka prostego żołnierza, który jednocześnie potrafi widzieć wartości, świat wartości tego, który był komendantem i który uosabia wartości narodowe, ziemskie i tego, który uosabiał wartości duchowe, bo one muszą współgrać ze sobą.
Może trochę opuściliśmy spośród tych cnót życia publicznego to sformułowanie, które warto też przytoczyć, to poczucie nie niewolnicze, o którym mówił też marszałek, prawda?
W sytuacji, kiedy bardzo był niepewny swojego losu, kiedy szedł na akcję pod Bezdanami, do doktora Perla napisał list, w którym prosił go, żeby napisał, jeżeli coś się z nim stanie, nekrolog, ale zastrzegał sobie, żeby pamiętał o nim, że jest człowiekiem, który ma poczucie godności niewolniczej. Być może to jest najważniejsze przesłanie. Wyzwolić się z tej zależności niewolniczej od tego wszystkiego, co jest poniżające, dyskwalifikujące człowieka. Poczucie godności własnej, godności także w narodzie jest szalenie nam dzisiaj także potrzebne. I ten list do Perla jest jakimś takim wielkim przesłaniem, który nas powinien mobilizować.
Zostawmy na chwilę osoby marszałka. Wiem, że też wiele uwagi w swojej pracy naukowej poświęca pan profesor osobie księdza kapelana, już przytoczonego księdza kapelana, majora Ignacego Skorupki. No, z jednej strony, zwłaszcza w Kościele, kiedy jesteśmy, to możemy tak skojarzyć posługa duszpasterska wobec tych, którzy szli, by walczyć, ale to chyba jest za mało myśleć tak o obecności księdza kapelana, księdza Skorupki tam właśnie na Polach Osowskich.
Kiedy odprawiał, zresztą po długich wahaniach, kardynał Kakowski księdza Skorupkę do szeregów, zastrzegł sobie, żeby zawsze był z żołnierzami. I to przyrzekł kardynałowi kapelan. I rzeczywiście, mimo że miejsce kapelana jest na tyłach, zwykle w punkcie sanitarnym, a przynajmniej na linii wyjściowej, to obok dowódcy oddziału kapelan szedł z krzyżem w ręku. I choć upadł w pierwszym ataku, to legenda, bo to jest już legenda, jego śmierci stała się natychmiast oczywista. Jest drugi kapelan, który w 20 roku także ginie bardzo tragicznie w podobnych okolicznościach. Ksiądz Stanisław Rozumkiewicz, kapelan Legii Akademickiej, którego odesłano na tyły, bo był ranny i jednocześnie zachorował. Mimo że chciał pozostać w szeregach, to dowódca odesłał go. Kozacy dopadli, kiedy eszelon z rannymi i z kapelanem odchodził na tyły i wszystkich rozsiekali szablami. Został pochowany pod Lidą i dzisiaj spoczywa na cmentarzu Orląt Lwowskich. Ale jego legendy nie upowszechniono. Natomiast legenda księdza Skorupki stała się jakby znakiem firmowym, przepraszam za to może trywialne określenie, ale swoistym symbolem 20 roku i jakby stemplem, właśnie krwawym stemplem i znakiem jednocześnie udziału Kościoła w tej wielkiej obronie Rzeczypospolitej, bo nie tylko Warszawy, ale całej Rzeczypospolitej przed nawałą bolszewicką.
I to, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem tutaj do świątyni, gdzie się ukształtowało to serce, to powołanie, ta miłość. Pan profesor znów jednocześnie wskazuje na rodzinę, na dom.
Tak, to jest matka, to jest dom rodzinny, to pragnienie także ojca, który na krótko wprawdzie, ale wstąpił do seminarium, który rodzina przekazała te wartości, tę wrażliwość na wartości księdzu Ignacemu. I on to potem z życiem swoim świetnie zrealizował.
Jest czymś ogromnie ważnym pamiętać, właściwie interpretować to, co się wydarzyło, przeżywać rocznice, organizować ich uroczyste obchody, ale ważne jest też to, żeby być zaangażowanym w budowanie tego, co jest dziś, co jest ważne dla jutra. To taki wątek, który warto by było wyeksponować też według myśli marszałka Piłsudskiego.
Marszałek Piłsudski mawiał, że należy świętować rocznicę, ale trzeba jednocześnie postanawiać nowe czyny, nowe zadania sobie stawiać. I myślę, że jest takie bardzo ważne zadanie, które dzisiejsze pokolenie winno sobie postawić. Mianowicie w XX stuleciu dwa razy odzyskiwaliśmy wolność. To pokolenie, które w roku 18 dobiło się niepodległej Polski i ją w 20 roku tak pięknie obroniło, tak krwawo i jednocześnie skutecznie. To jednocześnie miało świadomość, że w momencie, kiedy zebrał się Sejm, a zebrał się przecież w marcu 19 roku, wtedy stwierdzono, że rodząca się przecież jeszcze bez granic Rzeczypospolita będzie kontynuatorką pierwszej Rzeczypospolitej. Że mimo tej odległości czasowej, bo 123 lat od ostatniego rozbioru i 146 lat od pierwszego rozbioru, jest kontynuatorką. I pokolenie roku 90 nasze, które przecież tkwi w ciągle powiązane pępowiną z PRL-em. Trzecia Rzeczypospolita nie jest kontynuatorką drugiej i pierwszej Rzeczypospolitej. To jest zadanie, które nas dzisiaj winno mobilizować do wyzwolenia się, do wyzwolenia naszej świadomości, do uwolnienia, do odzyskania własnej godności. Bo przecież to jest zadanie, o ile tamto pokolenie było pokoleniem niewątpliwie niepodległości, to my jesteśmy ciągle pokoleniem transformacji. I to jest to, co jest naszymi kajdanami, naszym zniewoleniem. I to jest wielkie zadanie stojące przed Rzeczypospolitą. I jeżeli są dzisiaj jakieś dwa wielkie jeszcze filary do obrony, to, co zawsze tworzyło Rzeczypospolitą w całych jej dziejach, etos chrześcijański i duch wolności. Czyli dzisiaj Kościół i rodzina winny być bronione, bo one są podstawami do tego, żeby nasze kolejne pokolenia miały swoją perspektywę istnienia i trwałego fundamentu rozwijania się Rzeczypospolitej.
I dołóżmy jeszcze do tego, wymienił Pan z tych wartości chrześcijańskich rodzinę w tym właściwym kształcie. Powiedzmy jeszcze o życiu, bo jeśli zaczęliśmy od tej myśli, czy jest wartość, dla której warto oddać życie, to najpierw trzeba tym życiem dysponować. Jeśli się komuś odbiera to życie, jeśli ktoś nie może się narodzić, to o czym tutaj ciągle myślimy od 16 lat, modląc się w taki właśnie pierwszoczwartkowy, zorganizowany sposób, no to jest to coś, co przekreśla taką możliwość. Panie profesorze, jeśli patrzymy na naród, także i na dramat tego, że jako społeczeństwo w sensie demograficznym się jakoś kurczymy, to także i ta otwartość na życie też jest jakimś wielkim, ważnym momentem.
Obrona życia jest wielkim zobowiązaniem, ale pamiętajmy też, że życie nie jest wartością najwyższą, bo za inką siedzi gówno. Chcę powtórzyć, że trzeba zachowywać się jak trzeba. I to jest także zobowiązanie, że czasem trzeba, te wcześniejsze przykłady też poświadczają to, że trzeba czasami postawić na hazard swoje życie, bo są wartości wyższe od życia, ale życie jest wśród tych wartości także.
Tak, ale jej pozwolono się urodzić i mogła tym życiem zadysponować i to niewątpliwie jest dla nas jakiś niezwykły przykład. Najkrócej z tej lekcji historii, co na dziś i na jutro dla nas, jeśli mówimy o tym, że trzeba ciągle zawalczyć o ten właściwy kształt naszej ojczyzny Polski.
Czasem jak słowa tracą swoje znaczenie, a czasami, a niejednokrotnie próbuje się u nas odebrać sens słowom, to może poezja nas przekona. Kazimierz Wierzyński pozostawił nam swoisty testament marszałka Józefa Piłsudskiego. Skazuje was na wielkość. Bez niej zewsząd zguba. Bez wartości nie ma wielkości. A jeżeli nie będzie wielkości, będziemy zgubieni. Myślę, że dzisiaj kolana nasze zaświadczają, że mamy orędowników i możemy liczyć na to, że opatrzność nam będzie towarzyszyła.
Zaczęliśmy od słów Jana Pawła i pozwolę sobie zakończyć. Mówił wtedy w 1999 roku tam, w tych miejscach, o których dzisiaj mówimy, noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj na tym cmentarzu spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem. Pragnę wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu pobłogosławić. Święty Jan Paweł II uczy nas wdzięczności i dzisiaj, kiedy za chwileczkę rozpocznie się Eucharystia, to warto, aby wyrazić wobec Boga i tych ludzi wdzięczność za to, co uczynili, by Polska dzisiaj też miała taki kształt. Bardzo dziękuję za to słowo. Pan profesor, doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki był naszym gościem. Dziękuję za przybycie z Łowicza do Kalisza. Pan profesor jest ze swoją małżonką. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Bóg zapłać.
I módlmy się w tych intencjach, które nam zawsze tutaj od ponad 16 lat towarzyszą, właśnie o poszanowanie życia każdego człowieka, za rodziny, zwłaszcza za te, którym jest trudno. I tak jak powiedziałem, w jakimś szczególnym zestawieniu dzisiaj przewodniczący dzisiejszej liturgii, ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski, będzie przewodniczył tej Eucharystii, którą rozpoczynamy.